Bogdan Sadowski, dzień dobry. Nasz telefoniczny gość, Augustyn Wiernicki, prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu imienia brata Krystyna. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Okres przedświąteczny to jest oczywiście czas zbiórek na rzecz najbardziej potrzebujących, później przygotowania paczek i dostarczenia ich najuboższym. Jesteście już po, czy jeszcze w trakcie akcji?
Znaczy, my zbieramy cały rok, ale teraz akcję mieliśmy właśnie przedświąteczną i ten efekt zbiórki był całkiem nie najgorszy. Zebraliśmy kilka ton żywności, co znacznie wzmocniło nasze spiżarnie dla ubogich.
Tradycyjnie zatem muszę zapytać o sytuację pomocową, bo jak pan mówi, najuboższym pomagacie przez cały rok. No i pomoc najuboższym też wpisana jest w statut stowarzyszenia. To jest lepiej, gorzej czy tak, bez zmian?
To znaczy, może gorzej, lepiej. No w każdym razie w tej chwili wszystko drożeje i martwimy się, że te koszty związane z utrzymaniem na przykład naszej stołówki, czy ewentualnie noclegowni, ale także i naszych innych miejsc pomocowych, te koszty wzrosną i tego się obawiamy. Obawiamy się, że trochę żywność podrożała, no niektóra dosyć sporo, a budżet mamy taki, jaki mamy, więc spodziewamy się, że no w tym względzie lepiej nie będzie i trzeba będzie szukać jakichś nowych źródeł finansowania, zaopatrzenia. No i może nawet w niektórych branżach, w niektórych działach naszej pomocy będziemy się musieli ratować.
A co pan ma na myśli, mówiąc, będziemy musieli szukać nowych źródeł pomocy?
Tak, no bo na przykład za prąd musimy płacić, za wodę musimy płacić, za ścieki musimy płacić, a nawet za niektóre pomieszczenia, które wydzierżawiamy z Urzędu Miasta. No, trzeba się będzie do Urzędu Miasta zwrócić o to, że może nam umorzą te, może jeszcze niewielkie, ale kwoty, które nas jednak obciążają. Na pewno będziemy musieli uruchomić taką dobroczynność społeczną, wystąpić do niektórych firm, że nam troszkę pomogą. No, w każdym razie nasza aktywność w kierunku zdobywania funduszy i środków na działalność będzie znacznie bardziej musiała być aktywna.
Czyli stowarzyszenie pomaga, ale i pomagają stowarzyszeniu, daroczyńcy, o których pan wspomniał.
Tak. Oczywiście, my tam sami wielkich źródeł finansowych nie mamy. No więc musimy także podpierać się dobroczynnością.
Z jednej strony mamy wzrost stopy życiowej, z drugiej strony rosnącą, galopującą wręcz inflację i w kraju, i w Europie, tak, i na świecie. To, no to jesteśmy bardziej hojni, czy bardziej skorzy do pomocy, czy teraz jest wręcz przeciwnie?
No, jest duża ostrożność. Widzę, że wiele osób sami obawiają się o to, co będzie jutro. Niektórzy rozpoczęli jakieś inwestycje, niektórzy mają swoje wydatki, które będą musieli dalej kontynuować. Wydatki na dzieci, na szkołę, na zdrowie na przykład. No więc jest jakiś taki stan, bym powiedział, obaw i ludzie jeszcze nie wiedzą, z jakimi problemami wejdą w 2022 rok.
Ale pan doskonale wie, że ta pomoc ma gdzieś swoją granicę, bo przekroczenie pewnej granicy pomocowej może powodować pewną dysfunkcję u osób, które no, przyjmą to za pewnik, że zawsze będą mieć pomoc.
No to, tak może być w niektórych grupach społecznych, natomiast musimy pamiętać, że nawet w najbogatszych państwach świata te 2-3% społeczeństwa należy do tej grupy, której trzeba pomagać, można powiedzieć, całe życie. Także bieda była, jest i będzie, nawet w Szwecji, w Stanach Zjednoczonych, w Norwegii, w Niemczech i w innych państwach bogatych. U nas ona też będzie i musimy się nastawić na to, że dopóki będziemy się zajmować pomocą, ona będzie cały czas, ona będzie potrzebna i ludzie biedni dalej będą, bo taka jest natura funkcjonowania społeczeństw.
A kiedyś słyszałem taką opinię, proszę mi poprawić, proszę wyjaśnić, czy jest uprawnione mówienie o czymś takim, że bieda się dziedziczy, że jest to stan trwały i działania zaradcze rzadko pomagają.
No jest takie pojęcie, prawda, w psychologii społecznej, gdzie dzieci przejmują pewne zachowania po swoich rodzicach. No jeśli rodzice są niewydolni społecznie, niewydolni gospodarczo, nie radzą sobie w gospodarstwie domowym, to też i dzieci nie są nauczone pewnych nawyków gospodarowania, myślenia w kategoriach racjonalności. To jest wszystko prawda, ale przecież od tego jest szkoła, przecież od tego są jeszcze inne możliwości dokształcania, także na te rodziny trochę takie dysfunkcyjne musimy zwrócić uwagę i po prostu im pomóc, żeby tam czasem, broń Boże, to dziedziczenie biedy się nie zagnieździło.
Kiedyś pan przyjął miernik liczenia potrzeb ilością wydawanych bochenków. No to dalej tych bochenków wydajecie bardzo dużo, może więcej?
No niestety wydajemy bardzo dużo, bo wprawdzie trzeba wyraźnie powiedzieć, zdecydowana większość społeczeństwa dzisiaj jest znacznie w lepszej sytuacji finansowej. Bieda się nam skurczyła. Jeżeli jeszcze powiedzmy sobie półtora roku, dwa lata temu u nas w centrum charytatywnym w Gorzowie po żywność przychodziło około 5000 osób, a przed 500 plus dla dzieci jeszcze były kolejki matek z wózkami. Dzisiaj tych kolejek z wózkami nie ma, a z 5000 zrobiło się 2000. No ale 2000 jednak co miesiąc przychodzi i trzeba im te paski przygotować co miesiąc. Prawda? Także bieda wprawdzie jest dużo mniejsza, społeczeństwo się żyje na pewno lepiej. Niemniej jednak ten margines biedy zawsze zostaje i on chyba nam będzie towarzyszył już chyba zawsze.
A jak to jest z bankami żywności? Bo jakby sama idea ich istnienia jest oczywista i właściwa. Natomiast kiedyś zwracał pan uwagę, że jest problem, nie wiem, z dystrybucją, z magazynowaniem, z czym?
No, jest problem z tym, że banki żywności to nie jest hipermarket, to nie jest przedsiębiorstwo, które zarabia, to jest przedsiębiorstwo, które musi mieć środki na to, żeby tą żywność przyjąć. My przyjmujemy rocznie, przynajmniej przyjmowaliśmy, bo w roku 2022 tej żywności będzie trochę mniej, ale przyjmowaliśmy od 2000 do przynajmniej 1000 ton rocznie żywności tu w Gorzowie, w magazynach na ulicy Chopina. Na rok 2022 będziemy mieć znacznie mniej tej żywności, bo też i ta bieda jest trochę mniejsza. Natomiast, żeby tą żywność przyjąć, wyładować, rozprowadzić, dostarczyć do małych miejscowości, bo też i tam dojeżdżamy, rozprowadzić i dystrybuować chociażby w Gorzowie w centrum charytatywnym, no to trzeba mieć samochody, trzeba mieć paliwo, trzeba mieć ludzi, ale tych ludzi też trzeba jakoś tam opłacić, no nie można tylko liczyć i wyłącznie na pracę wolontariacką, bo ci ludzie też muszą żyć, mają swoje problemy, trzeba im pomagać. No więc boimy się o to, że żywności wprawdzie będziemy mieli sporo, bo jeszcze mamy żywność z pozysku, teraz w tej chwili około 400 ton żywności pozyskujemy jeszcze z różnych innych źródeł. Ale to trzeba przywieźć, trzeba mieć paliwo na to wszystko. I często jest tak, że mamy żywność, a nie mamy czym jej rozwieźć, bo zabrakło nam funduszy na paliwo. I boję się właśnie o to, że wielka robota, wielka ilość żywności, wielkie dobrodziejstwo i mały drobiazg, po prostu środki na paliwo, może nam zablokować dystrybucję. No i właśnie tego się boję.
Ja usłyszałem, pan wspomniał, że jest problem z wolontariuszami. Czy ja dobrze to odczytałem? Jest jakiś... idea wolontariatu przechodzi kryzys?
Może nie idea wolontariatu przechodzi kryzys, tylko każdy wolontariusz ma też swoją wytrzymałość. No, nie każdego wolontariusza stać na to, żeby całymi latami, całymi miesiącami bez wynagrodzenia przychodzić do pracy i tą pracę swoją wykonywać. No, ta materia wolontariacka też ma swoją wytrzymałość. I musimy też o tych wolontariuszy dbać. My na razie mamy dobrą sytuację, ponieważ tych wolontariuszy mamy, żeby stowarzyszenie Brata Krystyna funkcjonowało, codziennie musi przyjść do tego stowarzyszenia, do jego placówek około 60 do 80 osób. To jest bardzo dużo. Jeśli nie przyjdzie kilka, to znaczy, że jakiś dział nie działa. No więc opieramy się o wolontariuszy, ale im też od czasu do czasu musimy chociażby na ten tramwaj, na ten bilet tramwajowy dać parę złotych.
Stowarzyszenie to także świetlice, to także ogrzewalnie. W tym roku macie przygotowane ile miejsc dla osób chcących skorzystać ze schronienia przed zimą?
No, w tym roku jesteśmy w dobrej sytuacji, prawda, bo przecież oddaliśmy drugą drugie pomieszczenia na noclegownie dla bezdomnych. A więc możemy przyjąć w tej chwili około 80 190 osób do naszych noclegowni, ale też żeby zabezpieczyć się przed pandemią, przed koronawirusem, założyliśmy także kwarantannę, żeby ci nasi ludzie bezdomni nie musieli gdzieś tam koczować, prawda, bo u nich wychryto na przykład koronawirusa. To tak się jakoś zdarza, że w sam raz w naszych noclegowniach nie ma jakiegoś wysypu koronawirusa, ponieważ ci ludzie są bardzo mocno zahartowani, wręcz oni z tymi wirusami żyją, jak to się mówi, za pan brat, więc są, mają dużą odporność. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, żeby czasem, broń Boże, nasze ośrodki nie były jakimś źródłem zakażeń. No więc mamy jeszcze oprócz tego kwarantannę, mamy to wszystko przygotowane na poziomie, wysokim poziomie sanitarnym. No i oczywiście wszystkie warunki musimy spełniać, a więc uczymy ludzi odległość, maseczki, higiena osobista, dezynfekcja rąk i to na każdym kroku. Wszędzie te nasze urządzenia stoją i z tego nie tylko, że korzystać osoby muszą, ale także i my pilnujemy, żeby korzystali. Żeby czasem nikt nie zapominał sobie, że idąc po drodze trzeba jednak ręce zdezynfekować, maseczkę założyć, no i odległość utrzymać.
Jest zimno, są już wszystkie miejsca zapełnione?
Nie, jeszcze mamy. Jeszcze mamy około 20 miejsc wolnych i myślę, że to nam wystarczy. No jednak mamy dosyć spory stan w tej chwili naszych noclegowniach. No, na przykład mamy je w Gorzowie, ale też jak tutaj brakuje miejsca, to możemy wywieźć do ośrodka w miejscowości Długie w gminie Strzelce Krajeńskie. No tam mamy dużo więcej miejsc. Także jesteśmy do tego przygotowani, ale przecież jeszcze jest taka jednostka specjalistyczna jak Stowarzyszenie Brata Alberta, którzy również mają swoje miejsca noclegowe. I oni są właściwie w tej branży również specjalistami. W Gorzowie z miejscami nie powinno być kłopot. Gorzów jednak zadbał o to, żeby nasi bezdomni nie musieli przymarzać gdzieś tam na ławeczkach w kątach podczas mrozów. Niemniej jednak musimy mieć oczy otwarte, jak zobaczymy, że ktoś gdzieś na ławeczce, trzeba mu powiedzieć, że są noclegownie, pokazać mu palcem, a może nawet nie zaprowadzić. Są to ludzie często zagubieni i trzeba im pomóc.
Tematów w obszarze pomagania, pomocy jest bardzo dużo, ale niestety musimy już kończyć. Panie prezesie, na koniec, jest taki krótki czas dla pana, aby złożyć życzenia świąteczne.
Ja bym chciał wszystkim słuchaczom Radia Zachód, Radia Gorzów, naszym słuchaczom, z którymi nieraz się na antenie spotykamy, życzę wszystkiego najlepszego. Żeby ten rok 2022 był dla nas znowu trochę odrobinę lepszy. Żeby ten koronawirus nas nie gnębił. Żeby święta, które idą, nowy rok, który będziemy mieli lada moment i Sylwestrem przeżywać, żebyśmy przeżywali w dobrej, rodzinnej, a przynajmniej przyjacielskiej atmosferze. Życzę wielu łas Bożych dla wszystkich, dla pana redaktora, dla całego zespołu, no i dla wszystkich naszych gorzowian, którzy zawsze mają serce otwarte dla ludzi, którzy potrzebują pomocy.
W imieniu zespołu i swoim dziękuję. Augustyn Wiernicki, prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu imienia brata Krystyna, był poranem gościem w Radiu Gorzów.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.